Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany C2. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Uwaga! Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga! Zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz. Przykład.
Nad ranem złodzieje staranowali drzwi jednego ze sklepów przy Łukasińskiego w Szczecinie i chłupem padł właśnie bankomat, który załadowali do auta. Jeszcze nie wiadomo, ile pieniędzy było w środku. Wiadomo, że sklep ma monitoring, może zatem uda się natrafić na ślad tych złodziei. Auto było na warszawskich numerach rejestracyjnych.
Jeden.
Nawet 120 km na godzinę z taką siłą wiało wczoraj niemal w całej Polsce. Niestety porywiste podmuchy wyrządziły mnóstwo szkód, najwięcej na północy kraju. Połamane drzewa, pozrywane dachy i linie wysokiego napięcia. W Łódzkiem ranny został mężczyzna, na którego samochód spadło drzewo. Tylko w województwie świętokrzyskim około 5000 odbiorców było bez prądu. Brygady energetyczne z większością tych awarii już sobie poradziły.
Dwa.
Z badań przeprowadzonych przez CBOS w lipcu tego roku wynika, że w naszym kraju pali 1/3 Polaków, czyli tyle samo, ile w przeciągu ostatnich 5 lat. Co czwarty Polak pali regularnie, a co 20 okazjonalnie. Najczęściej, jak mówi Michał Feliksiak z CBOS-u, palą mężczyźni.
Niemal dwukrotnie częściej palą mężczyźni niż kobiety. Wyraźnie rzadziej palą osoby starsze, częściej palą ludzie młodzi bądź w średnim wieku.
Sklepy z dopalaczami zlikwidowano, ale handel spod lady kwitnie w najlepsze. Najnowsze sondaże mówią o spadku stosowania tych groźnych substancji. Tymczasem nastolatkowie i osoby pracujące z młodzieżą twierdzą zupełnie co innego.
Tajfun, czarna śruba czy magiczne drzewo. Nazwy dopalaczy gimnazjaliści i licealiści wymieniają jednym tchem.
Cztery.
W Polsce każdego roku rodzi się około 4000 dzieci z wadą serca, w tym ze zwężeniem aorty.
Pacjenci w górnej połowie ciała mają podwyższone ciśnienie tętnicze, natomiast poniżej zwężenia, czyli w obrębie naczyń z dolnej połowy ciała, to ciśnienie jest zdecydowanie obniżone.
4 takich pacjentów trafiło dziś na stół operacyjny poznańskiej kliniki. Z punktu widzenia medycyny to przypadki szczególnie trudne.
Znowelizowany kodeks pracy wprowadził do polskiego systemu prawnego europejski standard w zakresie ochrony pracownika przed działaniami mobbingowymi. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę terminową, czy na czas nieokreślony. Kodeks pracy zawiera normy bezwzględnie obowiązujące, których pracodawca i pracownik zobowiązani są przestrzegać.
Po pierwszym weekendzie Ligi Światowej z tarczą powrócili z Salt Lake City nasi siatkarze. Przed wylotem do Serbii i Czarnogóry mają 56 godzin wolnego.
Powracający zza oceanu siatkarze doczekali się na stołecznym lotnisku w pełni zasłużonych braw oraz, co najważniejsze, mogli po blisko dwutygodniowej rozłące spotkać się ze swoimi bliskimi i podzielić się z nimi radością z odniesienia 2 zwycięstw.
Kupić fontannę Neptuna, a może ktoś chce dwór Artusa? Już wkrótce będzie to możliwe. Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce będzie miało całą swoją planszę w grze Monopol. Do tej pory Polska reprezentowana była tylko przez Gdynię, ale jako jedno z wielu miejsc w światowej edycji tej najpopularniejszej gry planszowej na świecie.
To w tym lesie trzej 15-latkowie z gminy Gnojno od miesięcy zbierali niewypały z czasów II wojny światowej. Dwóch z nich interesuje się historią, trzeci jest zdolnym chemikiem. Kolekcjonowanie amunicji traktowali jak zabawę.
Bierze się wykrywacz jak pika, to znaczy, że jest metal i się kopie.
Witold Leszczyński z Olecka odzyskał kolekcję życia. Ponad 200 butelek alkoholi. 3 lata temu, kiedy po latach wrócił ze Stanów Zjednoczonych do Polski, celnicy zarekwirowali mu kolekcję butelek z całego świata, potraktowali jak przemytnika i odebrali butelki.
Oprócz alkoholi, celnicy zarekwirowali wtedy zapachowe wkłady do odświeżaczy. Te również wróciły do prawowitego właściciela, choć nie nadają się już do użytku.
Lekarze bez granic, tak mówią o sobie pracownicy Izby Wytrzeźwień w Katowicach. Na stanowiskach medycznych doktorzy z Jemenu, Laosu, Kazachstanu.
Po prostu poszłam, zapytałam, czy może ja będę tu pracować. Tak, akurat było stanowisko wolne.
Mówi dyrektor placówki.
Jeżeli ma dyplom polskiej uczelni, bądź też dyplom, który jest w Polsce uznawany, zatrudniamy taką osobę.
Bo w dzisiejszych czasach lekarz jest na wagę złota.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone 2-krotnie.
20 lat po upadku komunizmu i 5 lat po wejściu do Unii Polska jest najbardziej religijnym krajem Europy. O tym, czy polski kościół oprze się procesom modernizacji społeczeństwa, dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną, a dyskusji przysłuchiwał się Grzegorz Krakowski.
Jak podkreśla profesor Paul Zulejner, który przeprowadził badania religijności w Europie, kryzys wiary na Starym Kontynencie jest wynikiem przemian związanych z modernizacją społeczeństw. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, na Starym Kontynencie wolność przeciwstawiana była religii. Badania profesora Zulejnera pokazały też, że spośród krajów Europy Polacy najbardziej spodziewają się kryzysu religijności. 71% Polaków, którzy wzięli udział w tych badaniach, stwierdziło, że za 10 lat będzie mniej osób religijnych w waszym kraju. Jak zaznacza profesor Tadeusz Szawiel, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Polska jest najbardziej religijnym krajem Europy. Taki stan nie musi się jednak zawsze utrzymywać.
Nie istnieje żadna dziejowa konieczność, by Polska nadal pozostawała krajem wyjątkowo w sensie socjologicznym religijnym.
Jednak zdaniem socjologa kryzys religijności nie jest bezpośrednio związany z nowoczesnością.
Kraje o podobnych poziomach modernizacji są w różnym stopniu religijne.
Decydującą rolę odgrywa tu bowiem wiele czynników kulturowych. Zdaniem filozofa i publicysty Dariusza Karłowicza, Polska różni się od krajów Europy Zachodniej, a różnice te sięgają aż oświecenia.
Zasadniczymi figurami polskiego oświecenia byli księża. To rzecz ogromnie istotna dla rozumienia charakterystyki tego ruchu, który nie obrócił się w ruch przede wszystkim bogoburczy czy antyreligijny. Stąd to napięcie w Polsce nie istnieje już od XVIII wieku.
Dariusz Karłowicz zaznacza również, że w Polsce Kościół przeszedł już poważną próbę w latach 90., kiedy po odzyskaniu wolności jako instytucja przeżywał poważny kryzys zaufania.
Wyszedł z niego z pewną odmienioną jakością. Jako Kościół dużo silniej związany z racjonalnością, dużo mniej z autorytetem.
Z kolei zdaniem socjologa Tomasza Żukowskiego Polacy w ciągu ostatnich 20 lat pokazali, że nowoczesność nie musi wiązać się z odrzuceniem religii. Tomasz Żukowski jako jeden z przykładów podaje reakcję ludzi młodych na śmierć Jana Pawła II.
Młodzi Polacy są z jednej strony najbardziej proreligijni z Europejczyków, a zatem jak wynika z badań, na liście z krajów 10 największych i średnich Europy są na trzecim miejscu pod względem prorynkowości swoich poglądów. Drugim biegunem są młodzi Francuzi, równocześnie najbardziej ateistyczni i najbardziej egalitarystyczni. I być może właśnie dlatego Polacy w chwilach szczególnych, by przeżyć, po to, żeby wyrazić siebie, angażują się w życie publiczne, palą znicze, a młodzi Francuzi w chwilach szczególnych przeżyć palą samochody.
Dwadzieścia lat po upadku komunizmu i 5 lat po wejściu do Unii Polska jest najbardziej religijnym krajem Europy. O tym, czy polski kościół oprze się procesom modernizacji społeczeństwa, dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną, a dyskusji przysłuchiwał się Grzegorz Krakowski.
Jak podkreśla profesor Paul Zulejner, który przeprowadził badania religijności w Europie, kryzys wiary na Starym Kontynencie jest wynikiem przemian związanych z modernizacją społeczeństw. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, na Starym Kontynencie wolność przeciwstawiana była religii. Badania profesora Zulejnera pokazały też, że spośród krajów Europy Polacy najbardziej spodziewają się kryzysu religijności. 71% Polaków, którzy wzięli udział w tych badaniach, stwierdziło, że za 10 lat będzie mniej osób religijnych w waszym kraju. Jak zaznacza profesor Tadeusz Szawiel, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Polska jest najbardziej religijnym krajem Europy. Taki stan nie musi się jednak zawsze utrzymywać.
Nie istnieje żadna dziejowa konieczność, by Polska nadal pozostawała krajem wyjątkowo w sensie socjologicznym religijnym.
Jednak zdaniem socjologa kryzys religijności nie jest bezpośrednio związany z nowoczesnością.
nowoczesnością.
Kraje o podobnych poziomach modernizacji są w różnym stopniu religijne.
Decydującą rolę odgrywa tu bowiem wiele czynników kulturowych. Zdaniem filozofa i publicysty Dariusza Karłowicza, Polska różni się od krajów Europy Zachodniej, a różnice te sięgają aż oświecenia.
Zasadniczymi figurami polskiego oświecenia byli księża. To rzecz ogromnie istotna dla rozumienia charakterystyki tego ruchu, który nie obrócił się w ruch przede wszystkim bogoburczy czy antyreligijny. Stąd to napięcie w Polsce nie istnieje już od XVIII wieku.
Dariusz Karłowicz zaznacza również, że w Polsce Kościół przeszedł już poważną próbę w latach 90., kiedy po odzyskaniu wolności jako instytucja przeżywał poważny kryzys zaufania.
Wyszedł z niego z pewną odmienioną jakością. Jako Kościół dużo silniej związany z racjonalnością, dużo mniej z autorytetem.
Z kolei zdaniem socjologa Tomasza Żukowskiego Polacy w ciągu ostatnich 20 lat pokazali, że nowoczesność nie musi wiązać się z odrzuceniem religii. Tomasz Żukowski jako jeden z przykładów podaje reakcję ludzi młodych na śmierć Jana Pawła II.
Młodzi Polacy są z jednej strony najbardziej proreligijni z Europejczyków, a zatem jak wynika z badań, na liście z krajów 10 największych i średnich Europy są na trzecim miejscu pod względem prorynkowości swoich poglądów. Drugim biegunem są młodzi Francuzi, równocześnie najbardziej ateistyczni i najbardziej egalitarystyczni. I być może właśnie dlatego Polacy w chwilach szczególnych, by przeżyć, po to, żeby wyrazić siebie, angażują się w życie publiczne, palą znicze, a młodzi Francuzi w chwilach szczególnych przeżyć palą samochody.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Przedstawiam Państwu wybrane odkrycia naukowe, najnowsze. Jak myślę, bardzo szybko zmienią one świat i nas samych. Posłuchajmy. 10, może 12 tysięcy lat temu zniknęły ostatnie mamuty. Pomysł, by je wskrzesić, pojawił się dawno temu w literaturze SF, science fiction. Niedawno zaczęli o tym mówić uczeni. I oto właśnie japońscy biotechnologowie odtworzyli żywe i zdrowe klony, kopie myszek, które od kilkunastu lat były martwe i zamrożone. Ponieważ w wiecznej zmarzlinie syberyjskiej zachowały się ciała mamutów, próby ich odtworzenia na żywo już się zaczęły. Jest to wstęp, początek czegoś, w co trudno uwierzyć. Na przykład otwiera się droga do odtwarzania wymarłych dawno gatunków, ponieważ po wielu z nich zachowały się resztki DNA. To może umożliwić klonowanie stworzeń, które żyły przed milionami lat. I coś o wiele bardziej zdumiewającego. Nie jest fantazją pomysł, by stworzyć żyjące kopie ludzi, których mumie zachowały się w bagnach, albo były sztucznie mumifikowane przed tysiącami lat, jak w Egipcie. DNA niekiedy zachowuje się w kościach, czyli teoretycznie można by odtworzyć nie tylko Neandertalczyka, ale całą linię naszych ludzko-zwierzęcych i zwierzęcych przodków, nie mówiąc już o ludziach zamrożonych współcześnie po śmierci, na własne życzenie. Kontrowersyjne, nieetyczne. Tak, ale to inna dyskusja. Mówimy tylko o tym, co staje się możliwe, choć może jest przerażające. Po raz pierwszy wyraźna nadzieja dla sparaliżowanych. Zbudowano komputer przetwarzający sygnały z mózgu na różne czynności ułatwiające życie. Mówiąc dziennikarskim skrótem, można myślą sterować robotami usługowymi albo przekazać dyspozycję wprost do sparaliżowanej części ciała. Jest to proteza rdzenia kręgowego, którego uszkodzenie bywało zwykle nie do naprawienia. Obok techniki rusza ofensywa biologiczna. Wiemy, że centralny układ nerwowy dorosłego człowieka jest niezdolny do regeneracji. Jego uszkodzenie zwykle skazuje na paraliż, ślepotę, głuchotę. Ostatnio przełamano tę niezdolność. Na razie u myszy, ale to początek. Wyobraźmy sobie, co da inwalidom możliwość regeneracji nerwów. Teraz nanotechnologia, czyli tworzenie urządzeń technicznych w skali atomowej. Oto Amerykanie stworzyli żywe nanostruktury wewnątrz bakterii i wirusów. Powstał projekt stworzenia nanorobotów 10 razy mniejszych od wirusa. Będą mogły krążyć w układzie krwionośnym człowieka i na przykład zabijać komórki rakowe. I więcej, mogą być programowane na w ogóle naprawę jakichś uszkodzonych układów wewnątrz nas. Człowiek w moim wieku zaczyna żałować, że nie urodził się później, by korzystać z takich cudów. Dla porządku dodam, że nanotechnologia może być groźna. Może wymknąć się spod kontroli i jako nowe, żywe istoty w przyrodzie zniszczyć na przykład wszystkie mikroby. To byłoby także końcem ludzkości, ale takie groźby rzadko się spełniają. Przedstawiam Państwu wybrane odkrycia naukowe, najnowsze. Jak myślę, bardzo szybko zmienią one świat i nas samych. Posłuchajmy. 10, może 12 tysięcy lat temu zniknęły ostatnie mamuty. Pomysł, by je wskrzesić, pojawił się dawno temu w literaturze SF, science fiction. Niedawno zaczęli o tym mówić uczeni. I oto właśnie japońscy biotechnologowie odtworzyli żywe i zdrowe klony, kopie myszek, które od kilkunastu lat były martwe i zamrożone. Ponieważ w wiecznej zmarzlinie syberyjskiej zachowały się ciała mamutów, próby ich odtworzenia na żywo już się zaczęły. Jest to wstęp, początek czegoś, w co trudno uwierzyć. Na przykład otwiera się droga do odtwarzania wymarłych dawno gatunków, ponieważ po wielu z nich zachowały się resztki DNA. To może umożliwić klonowanie stworzeń, które żyły przed milionami lat. I coś o wiele bardziej zdumiewającego. Nie jest fantazją pomysł, by stworzyć żyjące kopie ludzi, których mumie zachowały się w bagnach, albo były sztucznie mumifikowane przed tysiącami lat, jak w Egipcie. DNA niekiedy zachowuje się w kościach, czyli teoretycznie można by odtworzyć nie tylko Neandertalczyka, ale całą linię naszych ludzko-zwierzęcych i zwierzęcych przodków, nie mówiąc już o ludziach zamrożonych współcześnie po śmierci na własne życzenie. Kontrowersyjne, nieetyczne, tak, ale to inna dyskusja. Mówimy tylko o tym, co staje się możliwe, choć może jest przerażające. Po raz pierwszy wyraźna nadzieja dla sparaliżowanych. Zbudowano komputer przetwarzający sygnały z mózgu na różne czynności ułatwiające życie. Mówiąc dziennikarskim skrótem, można myślą sterować robotami usługowymi albo przekazać dyspozycję wprost do sparaliżowanej części ciała. Jest to proteza rdzenia kręgowego, którego uszkodzenie bywało zwykle nie do naprawienia. Obok techniki rusza ofensywa biologiczna. Wiemy, że centralny układ nerwowy dorosłego człowieka jest niezdolny do regeneracji. Jego uszkodzenie zwykle skazuje na paraliż, ślepotę, głuchotę. Ostatnio przełamano tę niezdolność. Na razie u myszy, ale to początek. Wyobraźmy sobie, co da inwalidom możliwość regeneracji nerwów. Teraz nanotechnologia, czyli tworzenie urządzeń technicznych w skali atomowej. Oto Amerykanie stworzyli żywe nanostruktury wewnątrz bakterii i wirusów. Powstał projekt stworzenia nanorobotów 10 razy mniejszych od wirusa. Będą mogły krążyć w układzie krwionośnym człowieka i na przykład zabijać zabijać komórki rakowe. I więcej, mogą być programowane na w ogóle naprawę jakichś uszkodzonych układów wewnątrz nas. Człowiek w moim wieku zaczyna żałować, że nie urodził się później, by korzystać z takich cudów. Dla porządku dodam, że nanotechnologia może być groźna. Może wymknąć się spod kontroli i jako nowe, żywe istoty w przyrodzie zniszczyć na przykład wszystkie mikroby. To byłoby także końcem ludzkości, ale takie groźby rzadko się spełniają.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
W związku z niedawną kanonizacją Jana Pawła II, pani Kasia z Kaszub pyta, skąd się wzięło słowo święty. Intuicja podpowiada mi, pisze słuchaczka, że ma ono coś wspólnego ze światłem. Czy święty to tyle, co jaśnie oświecony, czyli mający wysoką pozycję, dostojny? Zastanawia się pani Kasia, ale tak nie jest. Święty nie ma związku ze światłem, a zatem też nie oznaczał kogoś, kogo określilibyśmy jako jaśnie oświecony. Święty przyszedł do naszego języka w prawie niezmienionej postaci z języka przodków wszystkich Słowian, czyli z języka prasłowiańskiego. Był to przymiotnik znaczący tyle, co mocny, silny, potężny. Odnosił się do siły fizycznej. A kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo, to za takich mocnych, potężnych, ale już nie mocnych fizycznie, lecz mocnych duchem, zaczęliśmy uważać tych, którzy byli czczeni przez nową religię i nazwaliśmy ich świętymi właśnie. Świętych uważamy za ludzi nadzwyczajnych, a przez to szanowanych i dlatego też taki nadzwyczajny dzień, dzień, w którym kogoś albo coś szczególnie szanujemy, nazwaliśmy świętym. Cząstka, która stała u podstaw przymiotnika święty, dała kilka imion wywodzących się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Jednym z nich jest świętopełk. W dziejach Słowian zapisało się kilku świętopełków, byli to książęta, władcy. I tenże świętopełk musiał mieć mocne pułki. Święt, jak wiemy, odnosiło się do mocy, siły, potęgi, a pełk w tym imieniu odpowiada dzisiejszemu słowu pułk. Nasi wczesnopolscy przodkowie chętnie też nadawali imię Świętosław. Niosło ono znaczenie cieszący się dużą sławą. Jego żeński odpowiednik, Świętosława, nosiła podobno jedna z córek Mieszka I. Jest jeszcze jedno, bardzo ważne dla naszej kultury, imię z cząstką święt, a mianowicie Świętowit, pisane co ważne z T na końcu, tam jest litera T, ty, należące do Boga Słowian Połabskich. Jak słusznie zauważyła pani Kinga, jest ono błędnie przerabiane na formę Światowit. Oczywiście poprawna, to znaczy zgodna z mitologią nazwa, to Świętowit. Bóg ten miał być mocnym, takim silnym panem, władcą. Ta cząstka święt, to jak wiemy, odnosiła się do siły, mocy, natomiast cząstka wit oznaczała właśnie pana, władcę. Tak na przykład jak w bardzo rzadkim już dzisiaj imieniu Witosław. Przekształcenie Świętowita w Światowida jest najprawdopodobniej skutkiem fałszywego powiązania imienia Boga z jego wyobrażeniem. Jak wiemy, Świętowit jest przedstawiany jako postać o czterech głowach, z których każda zwrócona jest w inną stronę świata. I dlatego uznano, że jego imię powstało z połączenia wyrazów świat i widzieć, a tymczasem jest to święty wit, czyli potężny władca. związku z niedawną kanonizacją Jana Pawła II pani Kasia z Kaszub pyta, skąd się wzięło słowo święty. Intuicja podpowiada mi, pisze słuchaczka, że ma ono coś wspólnego ze światłem. Czy święty to tyle, co jaśnie oświecony, czyli mający wysoką pozycję, dostojny? Zastanawia się pani Kasia, ale tak nie jest. Święty nie ma związku ze światłem, a zatem też nie oznaczał kogoś, kogo określilibyśmy jako jaśnie oświecony. Święty przyszedł do naszego języka w prawie niezmienionej postaci z języka przodków wszystkich Słowian, czyli z języka prasłowiańskiego. Był to przymiotnik znaczący tyle, co mocny, silny, potężny. Odnosił się do siły fizycznej. A kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo, to za takich mocnych, potężnych, ale już nie mocnych fizycznie, lecz mocnych duchem, zaczęliśmy uważać tych, którzy byli czczeni przez nową religię i nazwaliśmy ich świętymi właśnie. Świętych uważamy za ludzi nadzwyczajnych, a przez to szanowanych i dlatego też taki nadzwyczajny dzień, dzień, w którym kogoś albo coś szczególnie szanujemy, nazwaliśmy świętym. Cząstka, która stała u podstaw przymiotnika święty, dała kilka imion wywodzących się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Jednym z nich jest świętopełk. W dziejach Słowian zapisało się kilku świętopełków, byli to książęta, władcy. I tenże świętopełk musiał mieć mocne pułki. Święt, jak wiemy, odnosiło się do mocy, siły, potęgi, a pełk w tym imieniu odpowiada dzisiejszemu słowu pułk. Nasi wczesnopolscy przodkowie chętnie też nadawali imię Świętosław. Niosło ono znaczenie cieszący się dużą sławą. Jego żeński odpowiednik, Świętosława, nosiła podobno jedna z córek Mieszka I. Jest jeszcze jedno, bardzo ważne dla naszej kultury, imię z cząstką święt, a mianowicie Świętowit, pisane, co ważne, z T na końcu, tam jest litera T, ty, należące do Boga Słowian połapskich. Jak słusznie zauważyła pani Kinga, jest ono błędnie przerabiane na formę Światowit. Oczywiście poprawna, to znaczy zgodna z mitologią nazwa, to Świętowit. Bóg ten miał być mocnym, takim silnym panem, władcą. Ta cząstka święt, to jak wiemy, odnosiła się do siły, mocy, natomiast cząstka wit oznaczała właśnie pana, władcę. Tak na przykład jak w bardzo rzadkim już dzisiaj imieniu Witosław. Przekształcenie Świętowita w Światowida jest najprawdopodobniej skutkiem fałszywego powiązania imienia Boga z jego wyobrażeniem. Jak wiemy, Świętowit jest przedstawiany jako postać o czterech głowach, z których każda zwrócona jest w inną stronę świata. I dlatego uznano, że jego imię powstało z połączenia wyrazów świat i widzieć, a tymczasem jest to święty wid, czyli potężny władca.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. Przykład.
Dajesz mi kosza w taki idiotyczny sposób. I co pewnie ci się jeszcze wydaje, że jesteś taki elegancki i szarmancki, tak? Zwodzisz mnie tyle czasu. Po co ta szopka? Ty chcesz mnie upokorzyć? O to ci chodzi?
Monika, przestań, ja po prostu.
Co po prostu? No co po prostu? Jesteś oszustem, złamałeś mi serce.
Wszyscy na nas patrzą.
I co? Dobrze, że patrzą.
Monika, porozmawiajmy. Monika!
Jeden.
Tak się zastanawiam w tym całym twoim planowaniu zdobywania korony ziemi, wchodzenia na Mount Everest, robienia programów telewizyjnych, wydawania czasopism. Kiedy miałaś czas i skąd ci przyszło do głowy, że należy jeszcze zrobić projekt dziecka, to znaczy mieć kogoś najbliższego?
Słuchaj, jeśli myślisz, że to jest tak, że to zawsze trzeba tak sobie, wiesz, że ci przychodzi do głowy i to planujesz, to powiem, że nie zawsze. Ja się przyznaję do tego, że gdybym miała to bardzo świadomie zaplanować, to pewnie znajdowałabym mnóstwo jeszcze innych projektów, które chcę zrealizować.
Dwa.
Czy pani jest generałem też w domu? Bo ja sobie wyobrażam, że jak pięciolatek ma 150 pytań, a to jest standard, tak, to trzeba tym jakoś ogarnąć.
Trzeba.
Jest musztra w domu?
Jest musztra, jest też kąt, który jest często odwiedzany przez dziewczynki. Uważam, że nie jest to...
Strefa relaksu.
Tak, strefa relaksu dla nich. Dziewczyny muszą mieć jakieś prowadzone zasady, ponieważ i kształtuje się dzieciom charakter, mhm, i muszą wiedzieć... jakąś relację taką zachować zdrową między rodzicem, matka, dziecko.
Trzy.
Bohaterowie
są zmęczeni. Oj tak, mogiła, zgon.
Cześć wszystkim. Dzień dobry. Cześć, babciu.
Uff, to byczku płaka. Późno wróciliście.
Fajnie było? O.
Za fajnie.
To tańce was tak wykończyły?
Uh-huh. Daj chłopakom spokój, muszą się wyszumieć. Nabrać doświadczenia.
Dzięki, dziadku.
Oj, tak. I ty, jak byłaś młoda, też nabierałaś. Aż cię tatuś musiał samochodem przywozić, pamiętasz? Ja...
To co, mama?
Raz z koleżankami.
Daj spokój, co to dawno i nieprawda.
Z koleżankami wypiły gąś ordereniówki przewodniczącego Rady Narodowej. Pamiętasz?
To
potem musiała wystąpić na zebraniu. Pamiętasz?
Stara anegdota i nieśmieszna.
Nie, chłopcom nie opowiadałem.
Ale dobrze bawiliście się, tak?
No, tak.
No, to najważniejsze.
Znaczy chyba tak.
Jak się człowiek zatraci w tańcu, tak, pamięć bywa zawodna.
Tak.
Znaczy ja po pierwszym tangu, czy pierwsze tango jeszcze pamiętam, później to już.
Ja mam na odwrót właśnie, że na początku nic nie pamiętam, a potem to już z górki już lepiej było.
Razem pozbieracie wieczór do kupy.
Tak. Dzięki, dziadku. W ogóle widzisz, mamo, patrz, dziadek kuma temat, a ty chilluj, chilluj.
Ej.
Jeszcze nie raz razem zatańczymy.
Przykład.
Dajesz mi kosza w taki idiotyczny sposób. I co pewnie ci się jeszcze wydaje, że jesteś taki elegancki i szarmancki, tak? Zwodzisz mnie tyle czasu. Po co ta szopka? Ty chcesz mnie upokorzyć? O to ci chodzi?
Monika, przestań, ja po prostu...
Co po prostu? No co po prostu? Jesteś oszustem, złamałeś mi serce.
Wszyscy na nas patrzą.
I co? Dobrze, że patrzą.
Monika, porozmawiajmy. Ka!
Jeden.
Tak się zastanawiam w tym całym twoim planowaniu zdobywania korony ziemi, wchodzenia na Mount Everest, robienia programów telewizyjnych, wydawania czasopism. Kiedy miałaś czas i skąd ci przyszło do głowy, że należy jeszcze zrobić projekt dziecka, to znaczy mieć kogoś najbliższego?
Słuchaj, jeśli myślisz, że to jest tak, że to zawsze trzeba tak sobie, wiesz, że ci przychodzi do głowy i to planujesz, to powiem, że nie zawsze. Ja się przyznaję do tego, że gdybym miała to bardzo świadomie zaplanować, to pewnie znajdowałabym mnóstwo jeszcze innych projektów, które chcę zrealizować.
Dwa.
Czy pani jest generałem też w domu? Bo ja sobie wyobrażam, że jak pięciolatek ma 150 pytań, a to jest standard, tak, to trzeba tym jakoś ogarnąć.
Trzeba.
Jest musztra w domu?
Jest musztra, jest też kąt, który jest często odwiedzany przez dziewczynki. Uważam, że nie jest to...
Strefa relaksu.
Tak, strefa relaksu dla nich. Dziewczyny muszą mieć jakieś prowadzone zasady, ponieważ i kształtuje się dzieciom charakter, mhm, i muszą wiedzieć... jakąś relację taką zachować zdrową między rodzicem, matka, dziecko.
Trzy.
Bohaterowie
są zmęczeni. Oj tak, mogiła, zgon.
Cześć wszystkim. Dzień dobry.
Cześć, babciu.
Uff, to byczku. Późno wróciliście.
Fajnie było? O.
Za fajnie.
To tańce was tak wykończyły?
Uh-huh.
Daj chłopakom spokój, muszą się wyszumieć. Nabrać doświadczenia.
Dzięki, dziadku.
Oj, tak. I ty, jak byłaś młoda, też nabierałaś. Aż cię tatuś musiał samochodem przywozić, pamiętasz? Ja...
To co, mama?
Raz z koleżankami.
Daj spokój, co to dawno i nieprawda.
Z koleżankami wypiły gąś ordereniówki przewodniczącego Rady Narodowej. Pamiętasz?
To
potem musiała wystąpić na zebraniu. Pamiętasz?
Stara anegdota i nieśmieszna.
Nie, chłopcom nie opowiadałem.
Ale dobrze bawiliście się, tak?
No, tak.
No, najważniejsze.
Znaczy chyba tak.
Jak się człowiek zatraci w tańcu, tak, pamięć bywa zawodna.
Tak.
Znaczy ja po pierwszym tangu, czy pierwsze tango jeszcze pamiętam, później to już.
Ja mam na odwrót właśnie, że na początku nic nie pamiętam, a potem to już z górki już lepiej było.
A, razem pozbieracie wieczór do kupy.
Tak. Dzięki, dziadku. W ogóle widzisz, mamo, patrz, dziadek kuma temat, a ty chilluj, chilluj.
Ej.
Jeszcze nie raz razem zatańczymy.
Koniec zadania piątego. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.